podcasty historyczne o polskich miejscach pamięci narodowej na Kresach. Z profesorem Jackiem Friedrichem rozmawia Daniel Wojciechowski. Realizacja dźwięku Aleksandra Woźniak, muzyka Tomasz Pesz. Cmentarz Łyczakowski.
Cmentarz nowoczesny, taki jaki my znamy, zaczął się właściwie wraz z epoką oświecenia. Wcześniej przez całe stulecia chowano zmarłych w chrześcijańskiej Europie w kościołach albo bezpośrednio przy kościele, na takich przykościelnych cmentarzach, cmentarzykach, bo one przecież nie mogły być wielkie. To wszystko było w ramach miasta. Z czasem po pierwsze miejsca już brakowało na te pochówki, ale druga rzecz, może nawet jeszcze ważniejsza, to nowoczesna nauka oświeceniowa zaczęła kłaść nacisk także na kwestie higieniczne. I zaczęto wówczas propagować ideę cmentarza parku, cmentarza jako miejsca uroczego, pięknego, obsadzonego wspaniałą zielenią, z malowniczymi ścieżkami, alejami. Początkowo to się z wielkim oporem spotykało, bo ludzie jednak byli przyzwyczajeni do tych pochówków w kościele, one im się wydawały godne. Poza murami miasta chowano samobójców, włóczęgów, ofiary zarazy, prawda? I to skojarzenie trudno było przezwyciężyć, ale jednak Europejczycy przekonali się do tego pomysłu i on stał się już tak naturalny, że dla nas to jest właściwie oczywistość, prawda? Że cmentarz jest równocześnie w jakimś sensie terenem rekreacyjnym, jeżeli to jest cmentarz piękny, stary, a takim jest właśnie cmentarz Łyczakowski.
Cmentarz Łyczakowski bardzo często nazywany jest mauzoleum wybitnych Polaków. To wyjątkowe miejsce pamięci. To tu odbywa się akcja Światełko Pamięci dla cmentarza Łyczakowskiego, która polega na zapalaniu tysięcy biało-czerwonych zniczy przywożonych z Polski. Tradycyjnie znicze płoną nie tylko na grobach znanych Polaków, ale także na grobach opuszczonych, niezależnie od narodowości i wyznania pochowanych w nich osób. Jak ten cmentarz oddziałuje na nas dzisiaj?
Myślę, że ono oddziałuje tak jak wszystkie historyczne cmentarze, to znaczy tą malowniczością, tym zagęszczeniem historii miejsca. Tysięcy, czasami milionów wręcz ludzi, którzy leżą na tych cmentarzach, na tych największych europejskich cmentarzach leżą naprawdę miliony ludzi. To są wielkie podziemne miasta. Ale oprócz tych losów indywidualnych, które są na poszczególnych nagrobkach zapisane, odczytujemy też losy zbiorowości. W tym wypadku, skoro mówimy o cmentarzu Łyczakowskim, zbiorowości Lwowa, w dużej mierze polskiego Lwowa i w jakimś sensie w ogóle o historii Polski, prawda? O historii naszego narodu. Więc z tego względu to jest taka bardzo zagęszczona historia nasza, własna, naszej tożsamości, naszej społeczności narodowej. Myślę, że to jest jeden z tych bardzo ważnych powodów, który decyduje o tym, że cmentarz Łyczakowski jest takim wyjątkowym pewnie miejscem dla Polaka. Ale jest jeszcze jedna rzecz, na którą bym chciał zwrócić uwagę, bo ona, wydaje mi się, bardzo dobrze też odwzorowuje komplikacje polskiej historii. Skoro mówimy, że cmentarze są zapisem historii, to właśnie tragiczność polskiej historii ujawnia się też w tym, że na cztery nasze nekropolie narodowe, bo takie mamy cztery, warszawskie Powązki, krakowskie Rakowice, wileńska Rossa i właśnie lwowski Łyczaków. I z tych czterech narodowych nekropolii aż dwie leżą poza granicami dzisiejszej Polski. Połowa naszych narodowych nekropolii nie leży w granicach dzisiejszej Polski. To oznacza jakiś rodzaj ogromnej straty historycznej, tożsamościowej, prawda, z którą pewnie nie jest łatwo się wielu pogodzić i którą to stratę odczuwa się może właśnie tym boleśniej, prawda, w takich miejscach. Widząc te setki, tysiące polskich nagrobków, te wielkie nazwiska polskiej kultury na tych grobowcach, wiemy równocześnie, że to jest wspaniały fragment naszej historii, ale miniony, przeszły. Ten polski Lwów skończył się w 1945 roku, prawda? I pewnie już nigdy nie wróci. I to jest też taki nostalgiczny wymiar wizyty na cmentarzu Łyczakowskim, który myślę dla każdego Polaka świadomego naszych narodowych losów musi być dojmujący.
Polskie miejsce pamięci ale nie tylko Polacy na nim spoczywają.
Oczywiście, jak każdy wielki cmentarz, a zwłaszcza w mieście tak wielonarodowym, tak wielokulturowym, wielojęzycznym, wielowyznaniowym, jakim był dawny Lwów, to był naprawdę w pełnym tego słowa znaczeniu tygiel najprzeróżniejszych społeczności. Oczywiście to się ujawnia. Ten zapis historii, o którym tu mówimy, ujawnia się też właśnie w tej wielonarodowości cmentarza Łyczakowskiego. Tu oczywiście dominują trzy języki. Na początku, to może nawet być zaskakujące dla Polaków, którzy o Lwowie myślą jako o polskim mieście, ale na początku przez pierwsze pół wieku mniej więcej istnienia tego cmentarza dominuje zdecydowanie język niemiecki. Język niemiecki po pierwszym rozbiorze, kiedy to Lwów stał się łupem agresywnej państwowości austriackiej czy habsburskiej, był bardzo mocno germanizowany, bardzo świadomie, w bardzo nowoczesny sposób. Te reformy ówczesne, oświeceniowe, bardzo nowoczesne, były też atrakcyjne dla wielu Polaków i w związku z tym nagrobki są najczęściej opisywane w języku niemieckim. Cezurą bardzo wyrazistą staje się tutaj rok 1830. Powstanie listopadowe i wiążąca się z tym erupcja polskiej poezji romantycznej, która niebywale silnie oddziaływała na świadomość, zwłaszcza młodych Polaków, także młodych Polaków we Lwowie. Właśnie około 1830 roku następuje takie przebudzenie tożsamości narodowej. Chwilę przed powstaniem listopadowym dla szerokiej publiczności udostępniony zostaje Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, prawda? Ossolineum, jedna z najważniejszych instytucji polskiego życia we Lwowie. Zaraz potem jest powstanie, które jest takim impulsem do szukania w sobie tej polskości przez młodych, zwłaszcza lwowian. I po 1830 roku wyraźnie, konsekwentnie z roku na rok przybywa nagrobków polskojęzycznych, a później od lat 40. one absolutnie zdecydowanie już dominują na cmentarzu Łyczakowskim. Oczywiste, że pod koniec lat 60., wtedy kiedy w ramach autonomii galicyjskiej, tego swoistego i niezwykłego w dziejach Polski rozbiorowy eksperymentu, prawda, który dawał jakieś namiastki Polakom niezależności, także niezależności kulturowej, także, co niebywale ważne, niezależności językowej. W 1869 roku wprowadzono w Galicji język polski jako język urzędowy. To było bezprecedensowe w skali ówczesnej rozbiorowej Polski. I skoro językiem urzędowym we Lwowie i w Galicji był polski, no to nic bardziej naturalnego, że także język polski stał się tym dominującym językiem na cmentarzu Łyczakowskim. I on właściwie dominował do końca tego polskiego Lwowa, do II wojny światowej, ale nie znaczy to, że był wyłącznym językiem na cmentarzu Łyczakowskim. Zwłaszcza od końca wieku XIX coraz wyraźniejsza jest obecność języka, dziś powiedzielibyśmy, ukraińskiego. To odrodzenie narodowe ukraińskie, które zaczyna się właśnie w XIX wieku, jeszcze w pierwszej połowie wieku XIX, swoje apogeum właśnie na przełomie XIX i XX wieku osiąga i bardzo wielu młodych Ukraińców, tak jak kilkadziesiąt lat wcześniej młodzi Polacy, zaczyna odkrywać te swoje korzenie. I ten proces też jest widoczny właśnie w pojawieniu się nagrobków, niekiedy bardzo ważnych osobistości odrodzenia ukraińskiego, które oczywiście noszą już te inskrypcje ukraińskie czy rusińskie. Widzimy więc takie właściwie trzy fazy. Najpierw tę niemieckość, potem widzimy polskość zdecydowaną Lwowa, a potem powoli, stopniowo zaczyna się ujawniać ten żywioł ukraiński, który oczywisty sposób historycznie po 1945 roku zaczyna dominować i obok rosyjskiego to właśnie ukraiński jest tym najważniejszym językiem po 1945 roku. Ale masa innych języków też tam była. Już oczywiście pojedyncze groby, ale badacze odnaleźli tam napisy i czeskie, i słowackie, i francuskie, i rumuńskie, i ormiańskie, i co może nawet zaskakujące, holenderskie ponoć. To pokazuje, jak każda wielka metropolia przyciąga ludzi z różnych stron świata i to też jest oczywiście zapis skomplikowanych losów tego miasta. Nie zapomnijmy jeszcze powiedzieć o Żydach, o których dotąd nie mówiliśmy, a którzy stanowili, no, na ogół od ćwierci do 1/3 ludności Lwowa w wieku XIX i XX. Więc to była ogromna społeczność, ale o niej nie mówimy dlatego, że żydowskie pochówki odbywały się na innych, odrębnych cmentarzach. Na cmentarzu Łyczakowskim tego rodzaju pochówków nie odnajdziemy, ale to też była niezwykle ważna część lwowskiej codzienności.
Cmentarze to świadkowie przeszłości. Świadkowie minionych wieków, ale to także swego rodzaju galeria.
Bez wątpienia w ogóle XIX-wieczne cmentarze w całej Europie to były salony sztuki. To były miejsca, w których pojawiały się naprawdę niekiedy wybitne dzieła sztuki rzeźbiarskiej. Naprawdę czołowi twórcy wykonywali tego rodzaju zlecenia. Nie inaczej jest na cmentarzu Łyczakowskim. Tam odnajdujemy właściwie całą plejadę polskich rzeźbiarzy. Niekiedy absolutnie czołowych. To są twórcy dzieł, które istnieją do dzisiaj w przestrzeni publicznej Polski, które są dobrze rozpoznawalne i które my wszyscy pewnie znamy, tylko nie wiemy, jak się nazywają ich twórcy. A to są takie nazwiska jak na przykład Cyprian Godebski, bardzo wybitny rzeźbiarz, który między innymi stworzył pomnik Walerego Łozińskiego, przedwcześnie młodo zmarłego, bardzo popularnego pisarza, do dzisiaj chyba czytanego autora Zaklętego Dworu, który to nagrobek był o tyle ciekawy, że to był pierwszy na cmentarzu Łyczakowskim nagrobek ufundowany ze składek społecznych. To społeczeństwo Lwowa, polskiego Lwowa oczywiście, to czytelnicy osieroceni po tej przedwczesnej śmierci popularnego pisarza złożyli się na ten grób. To był pierwszy taki przypadek, przy tym oczywiście wszystkie groby były fundowane przez rodziny zmarłych. Ale właśnie Godebski stał się twórcą tego pomnika nagrobnego, a my wszyscy przecież znamy jego chyba najsłynniejsze dzieło w Polsce, mianowicie pomnik Mickiewicza w Warszawie. To samo z Tadeuszem Baronczem na przykład. Baroncz, lwowiak, to z kolei autor symbolu polskiego Lwowa, a więc pomnika Jana III Sobieskiego na wałach hetmańskich lwowskich. Pomnika, który po wojnie szczęśliwie nie został zniszczony, ale został przywieziony do Polski i po 20 latach oczekiwania znalazł w latach 60. miejsce w Gdańsku. Do dzisiaj można w Gdańsku ten pomnik oglądać. Inny przykład, Parys Filippi stworzył nagrobek Artura Grottgera, właściwie z niemieckiej rodziny wywodzącego się, a przecież naszego narodowego artystę. Czy na przykład Stanisław Kazimierz Ostrowski, rzeźbiarz, którego znamy, pewnie niektórzy przynajmniej z nas, z takiego bardzo spektakularnego dzieła, jakim jest pomnik Władysława Jagiełły w Central Parku nowojorskim. Antoni Popiel i Leonard Marconi też pozostawili sporo nagrobków na cmentarzu Łyczakowskim, a ich z kolei znamy jako współtwórców każdemu chyba Polakowi znanego pomnika Tadeusza Kościuszki na Wawelu. Można by tak wymieniać, tych artystów było naprawdę bardzo wielu, także i w wieku XX jeszcze ten zwyczaj się utrzymał, zamawiania nagrobków u znaczących artystów i w wieku XX już we Lwowie taką pozycję artysty, który chętnie podejmował tego rodzaju zlecenia, zajął Jan Nalborczyk, którego z kolei być może niektórzy z nas znają jako autora takiego spektakularnego pomnika Tytusa Chałubińskiego i Sabały w Zakopanem. To znów pokazuje nam właśnie, jak te rzeźby funkcjonowały w przestrzeni publicznej, na placach, na skwerach wielkich miast, ale też właśnie na cmentarzu, który był swego rodzaju przestrzenią publiczną. W tym kontekście jeszcze może o jednej osobie bym wspomniał, to Luna Drexlerówna, jedyna kobieta w tym gronie, ciekawa postać, autorka z kolei bardzo przez lwowiaków przed wojną cenionego i otoczonego silnymi emocjami pomnika, który stanął w kaplicy na cmentarzu Orląt Lwowskich, pomnik Marii z Dzieciątkiem. Ta autorka właśnie stworzyła także na cmentarzu Łyczakowskim różnego rodzaju upamiętniające dzieła. Sama zresztą tam spoczęła, tak jak zresztą wielu innych, Marconi na przykład, czy Baron, oni też leżą na cmentarzu Łyczakowskim. To jest kolejne potwierdzenie tego, jak niebywałą pozycję to miejsce zajmuje, prawda? Jak właściwie cały ten ówczesny Lwów tam znalazł wieczny odpoczynek.
Czym dzisiaj jest cmentarz Łyczakowski dla nas, a czym był dawniej dla lwowian?
Dla XIX-wiecznych, czy jeszcze w początkach XX wieku żyjących we Lwowie Polaków, cmentarz Łyczakowski przede wszystkim, jak każdy cmentarz oczywiście, był miejscem pochówku ich bliskich zmarłych. Także dla mojej rodziny, która korzeniami sięga XIX-wiecznego Lwowa i na cmentarzu Łyczakowskim do dzisiaj szczęśliwie grobowiec rodzinny nasz się zachował. Więc to była ta podstawowa funkcja. Ale ze względu na wyjątkowość cmentarza Łyczakowskiego pełnił on jeszcze przynajmniej dwie bardzo ważne funkcje. Po pierwsze, to było jednak też miejsce pamięci narodowej. Pamiętajmy, że była tam osobna kwatera powstańców listopadowych, osobna kwatera zwana Górką Powstańczą z pomnikiem bardzo pięknym powstańców styczniowych. Były te groby wielkich Polaków, wybitnych pisarzy, polityków, badaczy, naukowców. Spacer po cmentarzu Łyczakowskim siłą rzeczy był też w jakimś sensie spacerem przez polską historię, jakimś ugruntowaniem tej własnej polskiej tożsamości poprzez właśnie obcowanie z tą historią gdzieś tam skondensowaną w tych licznych polskich grobach. Jest anegdota, która mówi o tym, że Artur Grodger przechadzał się właśnie po cmentarzu łyczakowskim ze swoją ukochaną, to była wielka miłość, niezwykła zupełnie, literacka wręcz, z Wandą Monet i ponoć miał powiedzieć właśnie w cieniu krzyża stojącego na tej górce powstańczej: kiedyś chciałbym spocząć w cieniu tego krzyża. Los zły sprawił, że to kiedyś nastąpiło bardzo szybko i ukochana artysty spełniła tę jego prośbę. Zresztą ogromnym wysiłkiem, sprowadzając ciało z zagranicy, zadłużając się właściwie na to konto, po to właśnie, żeby tę wyrażoną gdzieś w czasie romantycznego spaceru, tak możemy sobie to wyobrazić, wolę ukochanego spełnić. Więc widzimy, jak te kwestie bardzo poważne, symboliczne, historyczne, tożsamościowe splatają się z takimi losami indywidualnymi, czasami nawet wręcz, jak widzimy, romantycznymi. Dziś dla przybyszów z Polski cmentarz Łyczakowski dalej jest oczywiście pięknym miejscem, dalej jest tym malowniczym parkiem, dalej jest jakąś lekcją polskiej historii, dalej jest tym zapisem tożsamości narodowej, tożsamości miejsca, ale oczywiście sytuacja jest już zupełnie odmienna. Lwowianin przed 45 rokiem szedł na cmentarz Łyczakowski jak do siebie. Polak dzisiaj ma wrażenie, że jest we własnym domu, ale już opustoszałym. W domu, z którego zniknęli mieszkańcy. To jest ta zasadnicza różnica. Oni pozostali tylko tam właśnie, w tych grobach. Właściwie żywego polskiego Lwowa już nie ma i pewnie już nigdy nie będzie. I to odczucie nostalgii, utraty niewątpliwie towarzyszy nam, kiedy jesteśmy na cmentarzu Łyczakowskim. Tak się ułożyła historia. Historia jest okrutna, nieprzewidywalna. Tak jest też w tym wypadku. Możemy tylko być szczęśliwi, że zapis tej historii nadzwyczajny, jakim jest cmentarz Łyczakowski, pozostał, a przecież biorąc pod uwagę komplikację dziejową, kilkudziesięcioletnią obecność reżimu komunistycznego we Lwowie, mogło być zupełnie inaczej. Mogły przyjechać sowieckie czołgi i zniszczyć cały ten polski cmentarz Łyczakowski, polski, ukraiński i wszystkich razem zwalcować tę historię, jak to nieraz komuniści czynili. To się szczęśliwie nie stało i właściwie możemy powiedzieć, że to jest dar niebios. To, że możemy się skonfrontować z tą naszą tożsamością, nawet jeżeli to dla niektórych może być bolesne.
Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.
Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Dzisiaj, przypominam, rozmawiamy o dziecięcych emocjach, uczuciach. Jutro Międzynarodowy Dzień Dziecka, bardzo miły dzień, więc warto sobie też trochę o tych uczuciach i przyjemnych i nieprzyjemnych porozmawiać. Pani Ewelina Supińska, psycholożka, jest autorką książki Psijaciele i Wielka Burza Uczuć, w której bardzo ładnie poprzez zachowania swoich bohaterów tłumaczy, jak można i jak łatwiej jest żyć, kiedy zrozumiemy własne emocje, jak te emocje opanować. Tutaj mamy akurat psich bohaterów. W kryzysie jest Fado, tak? Główna bohaterka. Zatrzymałyśmy się na pytaniu, co zrobić, kiedy dziecko wyraźnie, nie w sosie, mówiąc kolokwialnie, pytane przez rodziców, odpowiada: nic, nic się nie stało. Mhm. Jest to sygnał, że nie chce być może w ogóle o tym rozmawiać, albo jeszcze nie chce o tym rozmawiać.
To jest generalnie też tak, że bardzo ważna jest w takich sytuacjach, jak również właśnie na co dzień, uważna obecność rodzica, budowanie relacji z dzieckiem, bo to nam zwiększa też prawdopodobieństwo i szanse na to, że w takich sytuacjach dziecko łatwiej się otworzy. Natomiast naturalne jest, że z różnych przyczyn czasami faktycznie tak jest, że początkowo dziecko nie chce się otworzyć. Natomiast to, że my zaoferujemy po prostu swoją obecność. Ja tu sobie usiądę, pobędę z tobą, jak będziesz gotowa, gotowy, to możemy porozmawiać, przytulić się, pobawić się. To myślę sobie, że jest taka najbardziej podstawowa rzecz, którą możemy dać komuś.
Czyli nie naciskamy, ale przecież widzę, że coś ci jest, tak? Czy coś się stało, ale powiedz, tak? Mhm. Wtedy rodzic swoje emocje przerzuca na dziecko, tak? Bo czuje, że coś jest nie w porządku, że coś dziecku się stało, miał jakieś przykre doświadczenia i żeby sam się uspokoić, trochę napiera na to dziecko, tak? Sam chce sobie wyregulować emocje.
To prawda, tak. Sam chce wyregulować swoje emocje, swój niepokój. Natomiast emocje, trudne nawet emocje, one same w sobie nie są szkodliwe, tak? Wręcz odwrotnie. I nie wyrządzą krzywdy naszemu dziecku, więc to, że ono z tymi emocjami pobędzie, jest całkowicie naturalne i w porządku. Rodzice bardzo często chcą jak najszybciej rozwiązać problem. Nastawiają się zadaniowo, dlatego też bardzo często właśnie napierają, by dowiedzieć się, o co chodzi, tak? I jaka jest przyczyna danego nastroju dziecka. Natomiast nie zawsze o to chodzi, żeby od razu naprawić problem, bo to nie daje dziecku możliwości do tego, żeby właśnie pobyło z tymi emocjami, zobaczyło, że one nie są groźne, że też potrafi sobie z nimi radzić, potrafi je wytrzymać, a w razie czego jest osoba obok, która pomaga, i że też one nie wyrządzą mu krzywdy i miną, bo taka jest natura emocji. Więc w ten sposób dziecko, nawet będąc same właśnie z swoimi emocjami, ono się uczy je regulować i też oswaja się z nimi, że one są częścią życia i nie są niebezpieczne. I to znowu będzie procentowało w dorosłym życiu, więc dajemy uważność, dajemy obecność, dajemy życzliwość, ale bez takiego też
napierania,
nacisku na to, żeby od razu rozmawiać i od razu rozwiązywać problem.
No tak, bo dziecko może przyjść na przykład po 3 godzinach i nagle zupełnie w jakiejś neutralnej sytuacji powiedzieć: a dzisiaj Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie. Tak? I już wiemy, że ten smutek był spowodowany właśnie tym wydarzeniem, tak?
Dokładnie. I wtedy możemy to powiązać, tak? Odnieść się do tego, co było kilka godzin wcześniej. Dobrym pomysłem jest też zaproponowanie dziecku jakiejś wspólnej aktywności. To nie musi być zabawa, to może być, nie wiem, wspólne sprzątanie, bo czasem jest tak, że podczas wykonywania jakichś różnych czynności łatwiej jest dziecku rozmawiać i właśnie być może gdzieś tam w trakcie takich codziennych nawet czynności wspólnie wykonywanych dziecko nagle zacznie mówić o tym, co je trapi, i będzie to punkt wyjścia do tego, żeby właśnie pociągnąć temat, powiązać z tym stanem emocjonalnym, który był wcześniej, i zastanowić się, co w takich sytuacjach można zrobić, co może pomóc, tak? Więc w taki sposób można sobie tutaj radzić.
Czy Koko, bohaterka książki, poradziła sobie z emocjami Fado?
Tak, myślę, że tak.
Najpierw.
Koko towarzyszyła. Koko była taką, jest taką modelową przyjaciółką. Ona rozpoznała, że z Fado dzieje się coś niedobrego, bo Fado przestał się bawić i zamknął się w sobie i zwróciła się do niego właśnie oferując mu rozmowę, a gdy na początku nie był na nią gotowy, zaproponowała mu po prostu taką czułą obecność, tak? Swoją życzliwość, obecność i faktycznie w którymś momencie Fado poczuł się na tyle bezpiecznie, że zaczął mówić o tym, co przeżywa, co jest dla niego trudne i wtedy to wsparcie mogło być dalej udzielane.
Ważna rzecz, żeby nie oceniać tych dziecięcych emocji i też nie wkładać ich na wagę, tak? Kiedy dziecko mówi, że na przykład właśnie Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie, ale nie przesadzaj, no nic takiego się nie stało. No pośmiała się trochę, przecież dzieci się śmieją. Co się dzieje wtedy z dzieckiem, kiedy słyszy taki komunikat od rodzica? Rodzic myśli, że on troszkę zbagatelizuje, tak, że może to dziecko przestanie się przejmować tym, że Kasia się śmiała dziś, i jak będzie się śmiała jutro, to już dziecko nie będzie tego przeżywać. To chyba nie jest dobra ścieżka.
Nie jest to dobra ścieżka, nie jest to ścieżka, która jest pomocna, a wręcz przeciwnie, tak, może być dla dziecka źródłem takiego wniosku, że jego problemy, jego emocje nie są ważne, że ono nie jest ważne. I tutaj faktycznie jest tak, że my w ogóle jako ludzie mamy taką tendencję do oceniania czyichś problemów, czyichś uczuć, więc to nie tyczy się tylko dzieci, że to faktycznie umniejszanie, bagatelizowanie ma miejsce, a nie jest wspierające. A zamiast tego zdecydowanie lepiej po prostu przyjąć ten problem i te emocje jako coś, co jest dla danej osoby ważne i centralne i też to po prostu nazwać, zauważyć. W psychologii mówi się o uprawomocnieniu. Masz prawo w takiej sytuacji przeżywać te trudne emocje, one są uzasadnione, bo nie jest przyjemnie, gdy dzieje się to i to. I to faktycznie uważnia tę sytuację, ale właśnie jest też taką formą wyrażenia wsparcia, że jestem z tobą w tych emocjach, nie oceniam ich, próbuję cię zrozumieć i jestem obok.
Ale myśli pani, że powiedzenie jestem z tobą w tych emocjach nie jest troszkę za trudne dla dzieci?
To oczywiście zależy od etapu rozwojowego, tak? Myślę, że to możemy powiedzieć tak jakby literalnie, tak? Nastolatkowi i dorosłemu, a małemu dziecku możemy powiedzieć po prostu tak, usiądę z tobą, bo wiem, jakie to jest, wyobrażam sobie, czy wiem, jakie to jest trudne, tak? Gdy dzieją się takie rzeczy i usiądę sobie obok, żebyś miała towarzystwo, żeby było ci raźniej i przetrwamy to razem, tak? Więc oczywiście ten język dostosowujemy do wieku dziecka.
No tak, i chyba ważne jest też to, żeby nie naprawiać emocji, tylko przez te emocje przejść. Tak.
Tak.
Bo mamy też pewnie takie skłonności, żeby spróbować ochronić to dziecko przed emocją, tak?
Tak.
Jakby w pewnym sensie naprawić, a to jest niemożliwe.
To jest niemożliwe i to jest
też
niepotrzebne.
Bo to dziecko zacznie tłumić i skutek będzie chyba jeszcze gorszy, tak?
Zdecydowanie. To nie o to też chodzi, więc faktycznie dajmy przestrzeń, żeby dziecko pobyło z tymi emocjami, czy samo, czy w naszym towarzystwie, ale nie starajmy się od razu zmienić tego stanu emocjonalnego, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko było cały czas radosne, rozbawione, tylko o to, żeby potrafiło przeżywać tą pełną gamę uczuć, pełną gamę emocji i też właśnie radzić sobie z tym, co jest nieprzyjemne, bo to jest część życia, która też w dorosłości jest istotną częścią życia i warto wiedzieć, jak sobie z tym radzić, żeby dobrze przejść przez to życie, żeby ono było satysfakcjonujące i spełnione. Więc zdecydowanie powstrzymanie tego odruchu naprawiania jest bardzo ważnym elementem, jak również powstrzymanie takiego odruchu takich komentarzy, które w ogóle zakazują danych emocji, czyli takich haseł w stylu nie płacz już, nie bój się, nie smuć się, nie martw się, to zdecydowanie nie tędy droga.
Dziecku, tak? Po prostu skracanie przeżywania tych emocji. I też ważne chyba, że te sfrustrowane emocje dziecka to jest tylko kapitał na przyszłość. Jeżeli ono przez nie przejdzie, będzie mu prościej, po prostu. Tak, nie dostaje tej zabawki, tak. Bo już masz 15 takich w domu, pluszaków. No sfrustruje się dziecko. No będzie to trudny moment. Natomiast dziecko zrozumie, że nie zawsze wszystko jest w zasięgu ręki.
Dokładnie tak, ale oprócz tego też zrozumie, że właśnie to jest naturalne, że gdy coś nie jest w zasięgu ręki, coś czego bardzo chcemy, to faktycznie pojawiają się te nieprzyjemne uczucia, złość, frustracja i jest to nieprzyjemne, natomiast jesteśmy w stanie przez to przejść, to uczucie mija, jesteśmy w stanie wrócić do równowagi i też jesteśmy w stanie wyrażać tą złość i frustrację w taki sposób, żeby nie zaszkodzić sobie, czy nie zniszczyć relacji z osobą, która jest z nami w tym momencie. Więc to jest bardzo, bardzo cenna lekcja.
Tak, jeszcze ważna rzecz, wydaje mi się, powiedzieć trzeba o tym, żeby się nie bać, że dziecko się zezłości na nas, tak, na rodzica. Ono nas nie odrzuci, tak? To jest tylko ten moment, to wyładowanie, tak, ta burza, która przychodzi, ale ono nadal będzie nas tak samo kochać, mimo tej sfrustrowanej potrzeby. Jeżeli oczywiście mu wytłumaczymy, czy jakoś przez to przejdziemy razem, tak?
Dokładnie.
Bo rodzice się boją tego, tak?
Rodzice się boją i też właśnie konsekwencją tego jest takie niewyznaczanie granic. Tymczasem dzieci, żeby czuły się bezpieczne, one potrzebują spokojnego, stabilnego dorosłego, który będzie też pokazywał te granice, co jest akceptowalne, a co nie. Więc jakby tutaj jak najbardziej to warto robić dla dobra dzieci.
Czy można w jakiś sposób, kiedy dziecko już jest naprawdę w silnym pobudzeniu, właściwie jest całe zalęknione, pracować jakimiś metodami takimi behawioralnymi? Praca z ciałem. Czy to jest dla dziecka za wcześnie?
Jeśli dziecko jest w trudnych, silnych emocjach, to najpierw potrzeba obniżyć to pobudzenie emocjonalne, zresztą podobnie u dorosłych, więc to, co można zrobić, to właśnie pracować z dziećmi takimi metodami poprzez ciało, czyli uczyć je, w jaki sposób prosto regulować to napięcie, pobudzenie w ciele.
Czy już oddech na przykład? Oddychaj, tak. Proponować jakieś na przykład 4x4, tak? Czy dziecko jest w stanie to zrobić?
Jak najbardziej. Można dzieci uczyć w formie zabawy, prostych technik oddechowych, na przykład na zasadzie powolnego wdechu i wydechu, czyli nie wiem, wyobrażania sobie, że zdmuchujemy świeczkę.
Czyli musi być wizualizacja,
na
tak?
Przykład,
bo dorosły sobie
być.
Już poradzi, że 4 tak. wdechy, 4 wydechy i znowu 4 razy wstrzymujemy. To jedna z metod.
Tak,
natomiast
jedna
dziecko
z metod.
Musi widzieć, tak?
Łatwiej będzie, tak, poprzez zabawę i poprzez właśnie jakieś techniki też powiązane z wizualizacją, aczkolwiek też wspólne odliczanie przy oddychaniu. Czyli coś bardzo prostego, pooddychamy teraz spokojnie, żeby trochę nasze ciało się wyciszyło i liczenie razem z dzieckiem tempa oddychania, nadawanie tempa jak najbardziej też będzie pomocne. Z takich innych metod przez ciało, jeśli mowa o tym wybuchu złości, to rozładowanie tej złości poprzez ruch, bo ta energia, która jest związana ze złością, ona musi mieć gdzieś ujście, tak? Czyli to, że my zabierzemy się razem z dzieckiem za jakąś ruchową aktywność, aktywność fizyczną, tak, czy jakąś ruchową zabawę, to będzie też mu pomagało właśnie obniżyć to napięcie, więc przez ciało, gdy jest silne pobudzenie, przez ciało w pierwszej kolejności.
No tutaj właśnie w książce, którą pani napisała, Koko pokazuje Fado ćwiczenia, jak się skupić, tak? Czyli na dźwiękach, na zapachach,
tak,
na tym, co jest tu i teraz. Oczywiście to są metody, które bardzo często stosują dorośli. Czy dziecko też jest w stanie skupić uwagę? Jak mu powiedzieć? A zobacz, co teraz słyszysz? Posłuchaj, tak? Jakie dźwięki masz w pokoju? Czy to już też jest dobry kierunek? Ono jest w stanie to ogarnąć, zaakceptować, wychwycić te dźwięki?
Tak, jak najbardziej tak. Koncentracja na takich właśnie zmysłowych doświadczeniach jako forma takiej uważności na tu i teraz, ale też trochę odwracanie uwagi od sytuacji i tego, co dzieje się w ciele, żeby obniżyć nieco ten poziom pobudzenia, jak najbardziej jest możliwa. Zwłaszcza gdy dziecko już potrafi liczyć, można wykorzystać prostą zabawę, policz ile widzisz czerwonych krzeseł w tym pokoju, tak, albo ile książek stoi na półce. I to już, to osadzenie w tu i teraz, już samo w sobie obniża to pobudzenie w ciele.
Ale czy robimy to od razu? Dziecko jest naprawdę w silnych emocjach. O, zobacz, ptaszek leci. Czy to już jest ten moment, czy trzeba jednak trochę dać ujście
Niekoniecznie, dajemy
tym
chwilę.
Emocjom? Mhm. I wtedy dopiero, tak? Próbujemy...
Dokładnie, tak? Jeśli to pobudzenie jest bardzo silne, no to dajemy chwilę, tak? Na to, co się dzieje, tak? Czy jest to płacz, czy jest to nawet krzyk, tak? Jeśli jest to gdzieś tam w bezpiecznych takich warunkach, dajemy chwilę, żeby te emocje popracowały, zrobiły swoją robotę i pomagamy, tak? Je rozładować, obniżyć to pobudzenie, a później właśnie, gdy to pobudzenie jest nieco niższe, to jeszcze można dołożyć tutaj tą koncentrację uwagi, przekierowanie uwagi na tu i teraz i wtedy faktycznie łatwiej jest wrócić do takiego stanu względnego spokoju.
Cieszę się, że małymi krokami robi się coraz więcej, żeby rozmawiać z dziećmi o emocjach i przede wszystkim zaakceptować, że dzieci mają tak samo emocje jak dorośli, tylko trochę inaczej je wyrażają. No i świetnie, że powstają takie filmy jak choćby W głowie się nie mieści, czy książki Psijaciele i wielka burza uczuć, pierwsza pomoc w trudnych chwilach. Książkę napisała pani Ewelina Supińska, psycholożka i interwentka kryzysowa. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pani Ewelina była też naszą gościnią. Robert Maliński nam program zrealizował. Życzymy Państwu dobrej niedzieli, a dzieciakom jutro wszystkiego najlepszego. Niech to będzie cudowny, wspaniały dzień i żeby tych dobrych emocji było jutro jak najwięcej.
Dokładnie. Wszystkiego dobrego.
Iwona Dębska, do usłyszenia.
Strefa komfortu.